Drodzy Państwo, dokładnie temat według mnie jest kluczowy teraz w rozumieniu, znaczy, który wydaje mi się istotny, ten ostatni, który teraz zaczynamy, właśnie dla zrozumienia tego, jak w tym społeczeństwie właśnie się mieścimy i mieszczą się chorzy. Ostatni dialog o artystycznych i kulturowych barierach w społeczeństwie. Relacja chory, a władza i prawo. Czyli i wczoraj, i dzisiaj ten temat, widzę, że wydaje mi się, jest kluczowy, dlatego że prawa ludzi chorych na SM i to, czego mogą się domagać, są tu bardzo istotne i ich możliwości. I przedstawiamy dwie osoby, pan Rafał Szymczak i pan Bartłomiej Lis, którzy nam o tym opowiedzą, mam nadzieję. Rafał Szymczak zajmuje się komunikacją społeczną, jest członkiem zarządu i wspólnikiem w agencji Profile. Dwukrotnie był prezesem związku firm Public Relations, wykładowca i trener w London School of Public Relations w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Fundator i prezes zarządu Fundacji Aktywnych Pacjentów Argus, członek jury konkursu Kampania Społeczna Roku. Współtwórca ruchu społecznego Obywatele Nauki, żonaty, dwie córki.
Doktor Bartek Lis, animator kultury, socjolog, badacz społeczny, studiował gender studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie w Oslo. Od 2012 roku kurator projektów społecznych, organizacja debat, wykładów, warsztatów, działań animacyjnych, projektów badawczych, rozwój publiczności w Muzeum Narodowym Współczesnym Wrocław, gdzie między innymi odpowiedzialny jest za rozwój publiczności i udostępnianie programu muzeum osobom z niepełnosprawnością sensoryczną. Zapraszam. Chodź bliżej.
Możemy. Dobrze. Ja mam taki drobny problem, że jak zostałem poproszony o to, żeby tutaj wystąpić, to temat tego wystąpienia nie był taki jasny, więc ja się przygotowałem do czegoś, co mi się wydawało, że powinienem powiedzieć w takim miejscu. Wydaje mi się, że dam radę obronić to, że ten temat się mieści w znalezieniu sobie miejsca przez ludzi chorych ze SM w społeczeństwie. Nie będę już dalej tego. Mam nadzieję, że samo się to obroni, to co ja powiedziałem w tej chwili. Ja chciałem powiedzieć. Dobrze, czy my tu? Tu? Idzie, żeby nie szło dalej. Dobrze. Ponieważ taki jest temat tego dzisiejszego spotkania, tego dzisiejszego, wczorajszego i przedwczorajszego i jutrzejszego konferencji, zadałem sobie pytanie, czy są jakieś powody, które są przyczynami tego, że ludzie z chorobami neurologicznymi, neuropacjenci zajmują się sztuką. Jak się zacząłem na ten temat zastanawiać dłużej, to właściwie wydało mi się, że to są takie powody, które zmuszają neuropacjentów do zajmowania się sztuką, do bycia artystami. I w momencie zacząłem je liczyć, te powody. Jak doszedłem do 13, to uznałem, że dalej nie będę liczył i chciałem teraz o nich opowiedzieć, ale zanim opowiem, tak, żeby się zmieścić w 20 minutach, bo Marcin będzie mnie zaraz zabijał, a moja córka też, bo jej obiecałem, że kiedyś wrócę do domu, już właśnie wiem, że się spóźniłem, młodsza. No więc to nie będę się bardzo rozbiegał. Chciałem, powiem tak, najpierw chciałem trzy słowa powiedzieć o tym, o czym nie będę mówił, czy o jakich chorobach nie będę mówił, czyli pewnie bardziej do lekarzy. Potem chciałem jedno słowo powiedzieć o tym, dlaczego, znaczy czym się będę zajmował z punktu widzenia estetyki, czy teorii sztuki, a potem chciałem opowiedzieć o tych 13 powodach, dla których musimy zostać artystami. Ale dlaczego? No więc na pewno nie będę chciał mówić o takich rzeczach, znaczy nie będę chciał mówić o wszystkim, co się mieści w psychiatrii, znaczy, bo to oczywiście jest też coś z głową, ale to jednak zdecydowanie nie są neuropacjenci. Po drugie, nie będę chciał mówić o takich przypadkach, które spowodowały koniec twórczości. Bardzo dobrym przykładem jest Valéry Labrock, poeta francuski, który na skutek udaru przestał pisać i przez ostatnie paręnaście lat życia utrzymywał się tylko z nagród, które dostawał oraz z drukowania jego wiersza, ale już żadnego wiersza nie napisał. Więc nie o takim wpływie choroby na twórczość chcę mówić. Nie chcę też mówić o takich chorobach mózgu, czy wpływające na mózg, które były efektem innej choroby. No, Klimt jest bardzo dobrym przykładem, ale nie jedynym. Mam na myśli na przykład, tak, to jest przypadek Klimta, na przykład konsekwencje chorób wenerycznych. Co więcej, zresztą to jest paru artystów, co można wymienić, którzy nawet niektórzy, tak jak Klimt, hordowali hodowali kiłę po to, żeby ona zaczęła oddziaływać na ich, żeby oddziaływała na ich mózg, bo wtedy uważali, że lepiej tworzą. Klimt się nie leczył i umarł zresztą w efekcie na kiłę. I wreszcie nie chcę mówić o takich przypadkach, nie chcę posługiwać się takimi przypadkami, czy takimi przykładami, które są niejednoznaczne medycznie. Znaczy, jeżeli mówimy o Van Goghu, to są co najmniej cztery choroby, które są wymieniane, które on miał, oprócz choroby afektywnej dwubiegunowej, też jest porfiria. Naprawdę tam jest, tam były nie tylko choroby neurologiczne. Ja będę chciał używać tych przykładów jako uzasadnienia, znaczy jako eksplikacji tych moich powodów. Znaczy, najpierw znalazłem te powody, a potem myślałem, że no dobrze, ale jeżeli ja tak sobie myślę, to być może są takie dowody w historii świata i w historii sztuki, które to uzasadniają, które pokazują, że tak było, że takie są naprawdę przyczyny, że są naprawdę artyści, którzy tworzyli, którzy byli neuropacjentami i którzy w efekcie tego, że byli neuropacjentami, tworzyli. Jeszcze jedno zdanie na temat tego, o czym ja chcę mówić. Ja chcę mówić o tym, o przyczynach tworzenia sztuki. Nie chcę mówić o definiowaniu tego, co jest piękne, a co nie jest piękne, tylko raczej o pewnym procesie emocjonalnym, psychologicznym tworzenia i o takich sytuacjach chcę mówić. Dobrze, to już wystarczy i teraz 13. Po pierwsze mamy takie, postaram się to, ponieważ mamy późną godzinę, a najgorsze, co można mówić, najtrudniejszym wyzwaniem na konferencji, na której jest wielu chorych na SM, jest to, żeby mówić po 18. Znaczy faktycznie jest tak, wiem, że sam to tak mam, że jednak uwaga trochę spada, więc staram się to jednak pokazać przy pomocy ruszających się obrazków i pewnych metafor. Jest to jakiś, znaczy można to sobie wyobrazić jako pewien układ planetarny, w którym są różne planety i wokół których krążą księżyce, które pokazują te 13 powodów. Pierwszą planetą jest ostateczność, znaczy faktycznie neuropacjenci, w ogóle pacjenci, ale w przypadku neuropacjentów to jest o tyle istotne, że oni często stoją długo, ale też bardzo często stoją po prostu wobec ostateczności. Takim przykładem najlepszym i chyba dla mnie najbardziej wstrząsającym, to jest, polecam, jeżeli ktoś z Państwa nie czytał, bardzo polecam, to jest Tony Judd i to jest pensjonat pamięci, bo to jest stanęcie wobec ostateczności powoduje to, że chcemy się pożegnać. Znaczy, nawet jeżeli ta ostateczność jest za jakiś czas, to ta chęć pożegnania się ze światem jest i ona też... I Tony Judd napisał wiele książek. Ta książka jest wyjątkowa, bo ona jest pożegnaniem. Człowieka, który jest w terminalnej praktycznie fazie stwardnienia zanikowego obocznego. Po drugie mamy całą grupę takich ostatecznych, znaczy takiej chęci zostawienia po sobie trwałego śladu. Tego, uświadamiam sobie, że jeszcze coś byśmy powiedzieli, jeszcze coś byśmy zostawili. Bardzo często jest tak, że to jest trwały ślad o naszej chorobie. To zresztą to oczywiście książka Tonego Judda nie była o chorobie. Tam ta choroba też się bardzo, była bardzo ważna, ale to był trwały świat po chorobie. O Lizie Genowie za chwilę też powiem, czyli o, rozumiem, że Państwo pewnie też widzieli i film, a książki pewnie Państwo nie czytali, ale być może czytali, ale no jednak to też jest świadoma decyzja zostawienia trwałego śladu po sobie i po chorobie, czyli po czym to było? Dobrze, zaraz będę mówił. Wreszcie jest tak, że i to nie, tutaj bym jakiś bym szczególnych powodów nie miał. Bardziej wydaje mi się, że to jest pewien, że właściwie w każdym, kto w związku ze swoją neurochorobą, albo chorobą w ogóle, zajął się sztuką, ten aspekt stanięcia wobec czegoś, co jest dosyć klasycznym przypadkiem, dosyć klasycznym, spełnia dosyć klasyczne definicje sytuacji tragicznej. Znaczy tego, że stajemy wobec czegoś, czego raczej trudno sobie wyobrazić dobre wyjście. Znaczy, to dobre wyjście może się kiedyś stać, ale są takie momenty, kiedy sobie nie wyobrażamy sobie dobrego wyjścia czy szczęśliwego zakończenia. Wreszcie jest tak, że jest cała grupa takich powodów, które wiążą się z doświadczeniem. To jest pewne bardzo specyficzne doświadczenie, które w przypadku neuropacjentów bardzo często jest tak, że ono jest świadome. Znaczy mamy, znaczy mózg działa dobrze, czy działa dosyć dobrze, natomiast jest tak, że mamy całą masę różnego rodzaju doświadczeń, które zmuszają nas do powiedzenia czegoś, czy do opowiedzenia ich. No po pierwsze to mogą być właśnie, tak jak w przypadku Lizy Genowej i jej no to nawet nie książka, to były jej zapiski. To była chęć zostawienia, wydaje mi się, że to była chęć zostawienia po sobie, znaczy nadania sensu tej chorobie, która ją spotkała. Znaczy to jest bardzo istotne przez ludzi, którzy są chorzy, jednak powiedzieć, że coś z tego dla mnie wynika, albo coś z tego może wyniknąć, że i to ma jakiś sens. Po drugie, to doświadczenie może prowadzić do tego, że po prostu zwyczajnie z tym doświadczeniem się podzielić. Dostojewski miał Parkinsona i jak się czyta jego książki, to często można znaleźć tam też chorych na Parkinsona. Znaczy on się dzielił tym doświadczeniem, ale nie w sposób nachalny, ale on wykorzystywał swoje doświadczenia w sztuce. W sztuce to nie były książki przecież o Parkinsonie, to były książki, to są książki, w których tylko takie postaci się pojawiają. Wreszcie doświadczenie może powiedzieć, to jest przykład troszkę naciągany, tak mi się wydaje, ale może też czasami warto takie, znaczy mogę sobie pozwolić na coś takiego. Mozart najprawdopodobniej miał Tourette'a. Znaczy tak wynika to nie tylko jest tak, że ktoś obejrzał film Amadeusz i właśnie po tym uznał, że on miał Tourette'a, chociaż faktycznie film pokazywał tak, dosyć dobrze pokazywał, że można było się domyślić, że on ma Tourette'a. Znaczy jak ktoś, nie trzeba czytać jego listów, na których można się opierać przy takiej diagnozie, można słuchać jego muzyki i ta diagnoza nas nie zaskoczy. Znaczy jest coś takiego, że ta choroba się w nim wyrażała, w jego sztuce, znaczy w tym, że on łamał reguły i zasady, na przykład. I wreszcie jest tak, że jest pewien, znaczy ta sztuka, znaczy możemy zająć się sztuką dlatego, żeby pomóc sobie zaakceptować. Znaczy to jest, mamy doświadczenie, które chcemy jakoś zaakceptować. No i czasami to akurat jest przykład osoby chorej na Parkinsona i to jest, znaczy dokładnie ta twórczość jest tym, w tym przypadku jest tym napędzana. Potem mamy grupę przyczyn, których, znaczy takich powodów, które mi przyszły do głowy, które są związane z taką chęcią, znaczy nie bez powodu użyłem arystotelejskiego określenia dotyczącego tego, czym się powinien charakteryzować człowiek cnotliwy, czy opisującego człowieka cnotliwego, ponieważ to jest taka grupa, która mi przyszła do głowy, która dotyczy naprawiania świata. Znaczy, jest taki rodzaj napędu, jak się dostaje w prezencie choroby, żeby coś dobrego zrobić, żeby chcieć zrobić coś dobrego i często to coś dobrego wyraża się w działaniach, które są działaniami artystycznymi bądź twórczymi. Znaczy, to jest jeden z przykładów w publikacji i takich publikacji możemy znaleźć dużo, ale możemy też znaleźć takie obrazy, możemy też znaleźć takie też robiąc rodzaj kwerendy do tego spotkania, można też znaleźć takich fotografów, którzy robią zdjęcia, które mają pomagać pomóc zrozumieć otoczeniu. Znaczy, gdzieś jest tak, że chcemy zrobić coś dobrego i to coś dobrego polega na tym, żeby ktoś zrozumiał to, co ja przeżywam. Żeby to zrozumiała moja rodzina, żeby to zrozumieli moi znajomi, żeby pomóc, ale też żeby pomóc innym rodzinom i innym znajomym i znajomym znajomych. I innym znajomym innych pacjentów, w tym, żeby oni rozumieli lepiej tą chorobę. Że to też jest napęd do zajęcia się twórczością. To jest najbardziej ryzykowny moment, ponieważ najgorszą rzecz, którą można zrobić, to przy artyście zacząć mówić, jak ja odbieram tą sztukę. Znaczy, to jest zaproszenie do... No ale uznajmy, że wolno mi. Więc to, wydaje mi się, że to też jest przykład tego, co na pewno jest powodem zajmowania się, może być powodem, czy może przyczyną zmuszającą do zajęcia się działalnością artystyczną, czy twórczością, czy sztuką. To znaczy, gdzieś jednak jest taka chęć, ja powiem w imieniu takich jak ja. Ja gdzieś, nie chcę powiedzieć, będę rzecznikiem, no ale jednak są osoby, które mają większą trudność, żeby wypowiedzieć opowiedzieć tą historię. To ja spróbuję też tą historię opowiedzieć. Kolejna rzecz, która moim zdaniem, wydaje mi się, że ona jest, może być nawet najistotniejsza z tych wszystkich, to jest przekraczanie granic. Znaczy, jest coś takiego, znaczy, ta sytuacja, w której neuropacjent jest coraz bardziej albo bardzo ograniczony, a jednocześnie świadomy tego ograniczenia, świadomy narastania tego ograniczenia, powoduje to, że on codziennie przekracza granice, że dla niego przekraczanie granic jest zjawiskiem codziennym i naturalnym. A sztuka jest bardzo często, czy przeważnie, przekraczaniem granic różnego typu. I znowu przykłady. No tu mamy przykład, który wydaje mi się, że on dobrze opisuje przekraczanie granic wyobraźni w przypadku osoby, która bardzo długo tworzyła z udarem. I to był zresztą ten przypadek jest dosyć dobrze opisany. To jest, mam nadzieję, że Iza to wybaczy, że użyłem jej jako przykładu. Trochę się obawiałem, że ona tej będzie i będę musiał się tłumaczyć przed nią, ale myślę, że chorzy na SM powinni Izę kojarzyć. Nie kojarzycie. Iza Sopalska jest założycielką takiej strony internetowej, ale też fundacji, która się nazywa Kulawa Warszawa. Zajmuje się walką i to jest jej oddzielny obszar. To jest obszar jej naprawiania świata. Ale i to też jest jej historia. Ona w momencie, kiedy dostała diagnozę, powiedziała sobie, przez całe moje życie, to jak widać jest młodą osobą, zawsze marzyłam o tym, żeby się wytatuować. No i się wytatuowała. Znaczy, to jest pewien sposób przekroczenia granicy i ona oczywiście się też wiąże, znaczy, pokazuję ją też jako obiekt sztuki. No, przepraszam, że tak mówię. Nie ma jej tutaj na szczęście. Ale jak mówimy o granicach, bardzo często to są granice społeczne bądź obyczajowe, to też wiemy, że artyści bardzo często to robią i chcą robić. Wreszcie pokazywałem wcześniej Schumana jako przykład osoby chorej na chorobę psychiczną, ale też jest tak, o czym mało się chyba mówi, czy mało się pisze, on też był chory na dystonię. Efekt tego był taki, że on nie chyba środkowego palca prawej ręki nie był w stanie używać. W związku z powyższym zdarzyło mu się skomponować utwór, to chyba była Toccata op. 7, który był do zagrania bez używania tego palca. Znaczy, gdzieś jest też tak, że on też, znaczy ten konkretny utwór był tworzony też po to, żeby przekroczyć tą granicę, żeby pokazać, że mimo niepełnosprawności on jest w stanie normalnie funkcjonować. Co mnie prowadzi do ostatniej grupy, czyli takich wynikających z fizjologii. Znaczy są powody, dla których można się wykonywać czy tworzyć w jakiś konkretny sposób, czy zająć się jakąś konkretną dziedziną ze względu na neurochorobę. To chyba dwa przykłady. Po pierwsze, mamy przykład dotyczący fizjologicznego efektu związanego z pewną specyficzną motoryką, jaka jest w Huntingtonie. Mamy muzyka, zresztą jego muzyka faktycznie znowu, tak jak z Mozartem, było po niej słychać, znaczy można było po niej usłyszeć, czy ten sposób grania muzyki niewątpliwie bardzo pasował do tej choroby. I po drugie mamy to, co już wcześniej pokazałem, ale co jest niezwykle ciekawym przykładem. Znaczy mamy osobę, która zapisała w obrazach historię Alzheimera. Swojego przejścia przez chorobę Alzheimera, ale też w tym bardzo świetnie widać zmianę postrzegania. Znaczy mamy ten sam, to jest niezwykły obraz. Znaczy Carlos Horn malował przez, jak widać, 12 lat ten sam obraz. Znaczy on malował ten sam widok w Wenecji, tego samego mostu, który widać, jak on inaczej wyglądał. Znaczy widać też, że on inaczej go widział po prostu. Malował go wygląda na to, że malował go do samej śmierci, to jest jego ostatni rysunek. No dobrze. Mówię, że wszyscy, no to, znaczy ja też jestem neuropacjentem, to zakończę to przedstawieniem Państwu stworzenia, które nazywa się Mut i które zamieszkało w pewnym domu i było dosyć trudne we współżyciu, opiekowała się nim dziewczynka. W tej chwili szuka wydawcy. Stworzenie szuka wydawcy. I właściwie to ja mam tyle. Zmieścimy się w 20 minutach?
Wszystko jest perfekcyjne.
Dziękuję.
To może od razu poprosimy o drugie, a pytania będą po drugim wystąpieniu do obydwu panów.
Poproszę o prezentację. Jest już wszystko. Więc tak, dobry wieczór. Ja się nazywam Bartek Lis, pracuję w Muzeum Współczesnym. Od 14 lat jestem chory na stwardnienie rozsiane, od przynajmniej 14 lat, bo z tą chorobą to nigdy nie wiadomo. Prawdopodobnie to już się wcześniej zaczęło wydarzać. Ale co najbardziej istotne, nie jestem tutaj dlatego, że choruję na stwardnienie rozsiane, tylko Karolina zaprosiła mnie dlatego, że mam przyjemność pracować w pewnej instytucji, która, jak mi się wydaje, i spróbuję was do tego przekonać albo opowiedzieć, całkiem interesująco wpisuje się w taką logikę instytucji, organów, podmiotów, jakkolwiek to sobie nazwijmy, które mają ważną rolę do odegrania w sprawianiu, aby życie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, jakimiś dysfunkcjami, mniej lub bardziej nazwanymi, mniej lub bardziej opisanymi, aby było łatwiejsze. Dzisiaj było sporo o rodzinie. Rodzina jest bardzo ważna i oczywiście rozumiemy ją szeroko. To nie tylko ci, którzy nam towarzyszą w związku z naszymi związkami krwi, ale to też nasi przyjaciele, znajomi, wszystkie osoby, o których myślimy blisko. Było sporo o technologii, która może pomagać, która jest jakimś wyzwaniem. A ja chciałem dzisiaj wam opowiedzieć troszkę o instytucjach, tak? O czymś, co istnieje, funkcjonuje, coś, co moim zdaniem ma pewną rolę, jakąś funkcję do spełnienia. I co szczęśliwie coraz częściej jest doświadczane i postrzegane jakby w krajobrazie również polskich instytucji, choć nie jest to wciąż normą. Nazwałem to wystąpienie Supermuzeum, trochę bawiąc się skrótem SM, bo jak sobie to skrócimy, to będzie też i w ten sposób. Trochę mówiąc o tym życzeniowo, bo czy ono naprawdę jest super, to ja tego jeszcze nie wiem. Ja wiem, że jest kilka takich miejsc, które w Polsce, we Wrocławiu starają się być instytucjami przychylnymi, przyjaznymi, włączającymi. Na pewno jest takim miejscem zachęta. To bez dwóch zdań, to nie jest żadne podlizywanie się, tylko opowiadanie o tym, gdzie my też czasami inspiracje jakieś znajdujemy. My jako Zespół Muzeum Współczesnego. Natomiast czy ono jest takie doskonałe? Wydaje mi się, że staramy się rozwijać i iść trochę do przodu, tak? Tak jak po tej trasie tutaj, zastanawiam się, czy jestem w stanie przejść tutaj prosto, jak po wybiegu, bo to też dla SM-owców nie jest takie łatwe, żeby iść i jak są tu SM-owcy, to wiedzą, że czasami takie badania też się wykonuje. Słuchajcie, dwa słowa. Jeżeli byliście we Wrocławiu, to może przejeżdżaliście koło tego budynku. Jeżeli nie, to prawdopodobnie zrobicie to po tym wykładzie. To jest siedziba Muzeum Współczesnego. Schron, dawny schron przeciwlotniczy. Te otwory tam to nie są okna. To są otwory prawdopodobnie strzelnicze albo wentylacyjne. Ja nie jestem militarystą. Tak naprawdę bardzo zamknięty symbolicznie obieg, betonowy. Jeszcze jedna fotografia. To jest taki przekrój. Trochę wygląda jak więzienie, trochę jak panoptykon. Mało przyjazne miejsce, jeżeli ktoś by chciał w tych kategoriach o nim myśleć. I właśnie dlatego, że tak wygląda, a nie inaczej ten budynek i właśnie dlatego, że w tym, a nie innym miejscu mamy swoją siedzibę, w którymś momencie wydało nam się oczywiste, że musimy stworzyć przestrzeń, która będzie przyjazna, która będzie włączająca, która będzie zapraszająca, która będzie, uwaga, sensualna. Która będzie sensualna. I teraz postarajcie się w betonie robić sensualną instytucję. To jest możliwe. To jest możliwe, dlatego że podobnie jak Zachęta, podobnie jak kilka innych instytucji, o których możemy sobie potem porozmawiać, uważamy, że to nie tylko kwestia pokazywania rzeczy, tylko również rozmawianie, dyskutowania. Sprawiania, aby to, co pokazujemy lub to, co się wydarza w ramach działalności artystów i artystek, było pretekstem do opowiadania czegoś, przepraszam was, ja mogę to powiedzieć, jeszcze ważniejszego. Mogę powiedzieć jeszcze ważniejszego, bo nie jestem artystą. Jestem socjologiem. I ludzie są moim zdaniem najważniejsi. Parę razy było tutaj już hasło pod tytułem, że nie robimy sztuki, nie robimy działania dla kogoś, tylko z kimś. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, aby to pamiętać, aby to mieć z tyłu głowy. Nie powiem wam, że tak jest na pewno w Muzeum Współczesnym, ale powiem wam, że staramy się, aby tak było. Staramy się. Dlatego rozbudowany program społeczny, dlatego rozbudowany program edukacyjny. I teraz chciałbym wam opowiedzieć o kilku przykładach, jak to wygląda w praktyce. Nie zawsze i nie do końca będzie to bardzo czytelne nawiązanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, niepełnosprawnościami sensualnymi, sensorycznymi. Ale wydaje mi się, że to jest kwestia pewnej filozofii, pewnego rozumienia przestrzeni jako miejsca, gdzie osoby, które są w jakimś sensie wykluczone lub czują się wykluczone, odnajdują przestrzeń, gdzie mogą funkcjonować, inaczej, gdzie mogą się rozwijać. I dlatego w naszym programie jest bardzo dużo uwagi dla osób z mniejszości, tak, etnicznych, na przykład we Wrocławiu mniejszość romska, tak, dla osób LGBT, dla osób bezdomnych, dla osób niepełnosprawnych, czy jak wolimy mówić, osób z niepełnosprawnościami. Teraz kilka przykładów. Ciało. O tym ciele było bardzo, bardzo dużo. Ja tak naprawdę uważam, że w takim budynku jak schron przeciwlotniczy, betonowym, zamkniętym, zimnym, chłodnym, trzeba zrobić wszystko, aby poczuć duszę, aby poczuć uśmiech, aby poczuć te ciała. I dlatego dużo pracujemy z tym ciałem. I dlatego staramy się wychodzić z tego schronu. I dlatego ja teraz wychodzę z tego tradycyjnego koła, gdzie wydaje się, że prowadzący będzie mówił, a tymczasem prowadzący może usiąść koło koleżanki Marty i sobie chwilę odpocząć, bo ma SM i jest zmęczony. I jest godzina 19 z minutami. Ciało, tak? Czyli nic w teorii, tylko wszystko w praktyce. Słuchajcie, to jest fotografia z wystawy Patrycji Mastej, Uzewnętrzniacz. Długo debatowaliśmy nad nazwą w ogóle. Współczuję pani tłumaczącej, jak dla pana przetłumaczy teraz słowo uzewnętrzniacz, ale na pewno da sobie radę. Zaraz do pana dotrze, że mówiłem o panu z dobrej woli. Więc słuchajcie, uzewnętrznie, że to była wystawa, która miała znowu zwracać uwagę na ciało i cielesność jako bardzo ważny element doświadczenia sztuki, nie tylko głową, ale po prostu też ciałem nauczmy się po prostu doświadczać życia. I Patrycja Mastej, bardzo fajna artystka, z którą współpracujemy, pomyślała, że schron jest trochę jak ślimak, jak domek ślimaka, z którego trzeba wychodzić. Czasami ślimak wychodzi, jak się poczuje dobrze. Ma tam swój świat, żyje, funkcjonuje i są tam niezwykłe światy. Niezwykłe światy. Było szereg działań edukacyjnych z tym związanych. Tu jeszcze taki fikuśny przekrój naszego budynku, aby wam pokazać, że musimy się trochę z tą szarą i smutną przestrzenią bawić, organizując różnego rodzaju wydarzenia. Tak? Rozrusznik bez barier to cykl spotkań, w których osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, również intelektualnymi, autystycy, osoby z zespołem Downa do nas przychodzą i uczestniczą jakby w odkrywaniu wystaw, tak? Rozłupywaniu tej dziwaczności z dużą sympatią i zrozumieniem dla słowa dziwaczność, dziwaczności sztuki współczesnej. Mi się wydaje, że właśnie sztuka współczesna jest wręcz dedykowana do tego, żeby z osobami z tego rodzaju niepełnosprawnościami pracować. Słuchajcie, tu jest fotografia na przykład z warsztatów na boso. Postanowiliśmy, że owszem, dużo rzeczy pozwalamy sobie jakby doświadczać manualnie, ręcznie, haptycznie. Będzie jeszcze przykład. Ale co z nogami? Czy one nie są zapomniane, te stopy? Więc mówimy, ściągamy buty i zapraszamy was do tego, abyśmy pobawili się po prostu odkrywaniem dla siebie nowych form doświadczania świata. I w tym warsztacie, tego tu nie widzicie, bo są tylko stopy, brały udział zarówno osoby z niepełnosprawnością wzroku, jak i tak zwane osoby, jak ja to mówię, widome. Tak? Ale wszystkim zakryliśmy oczy, bo wszystkich traktujemy porówno. Chcemy się skupić na doświadczaniu nogami. Tutaj jest Ilona Witkowska. Nie wiem, może znacie, może nie znacie. Jest poetką, może kiedyś będzie o niej głośno. Będziecie potem mogli powiedzieć, że widzieliście ją w takiej mniej komfortowej sytuacji. Ale jak widać, się uśmiecha, więc chyba nie było tak źle. To był warsztat do uzewnętrzniacza i ponownie robimy rzeczy nietradycyjne, niekonwencjonalne, niezwykłe, które każą w takiej przestrzeni, jak Muzeum Współczesne Wrocław, muzeum operujące językiem sztuki, doświadczać rzeczywistości nie tylko wizualnie, nie tylko wzrokowo. Wolno krzyczeć. Teraz też wolno krzyczeć. Myślę, że pani dyrektor Hanna Wróblewska nie będzie zła pod koniec dnia, kiedy widzowie zaczną krzyczeć w zachęcie. Dlaczego wolno krzyczeć? No bo raz, że mamy grube ściany, czasami organizujemy domówki w Muzeum Współczesnym, czasami organizujemy tam larpy dla tych, którzy... Ja też do niedawna nie wiedziałem, co to jest larp. Live Action Role Playing. Ekipa freaków, dziwnych, obłąkanych ludzi, którzy postanawiają robić różne rzeczy ze swoimi głowami, pomysłami, ciałami. Tak długo, jak to im służy i pozwala otworzyć się, uwrażliwić, to tylko jest w zgodzie z filozofią tej instytucji, w której mam przyjemność pracować. Tam jeszcze parę punktów miałem do tego i fotografii, ale jak już widzicie, totalnie idę na spontanie, więc nie będę szukał tego scenariusza. Mam wrażenie, że nie idzie tak źle. Zwierzęta i ogrody. No bo dzisiaj bardzo dużo było o nas, o SM-owcach, o innych osobach z chorobami neurologicznymi, o ludziach, ale chyba przegapiłem albo byłem zbyt zmęczony. Nie mówiliśmy za dużo o przyrodzie, o zwierzakach, o tych innych mniejszych przyjaciołach w naszym funkcjonowaniu. No więc tutaj jest przykład ogrodu społecznego, pomysł Eli Jabłońskiej. Znaczy ogrody społeczne to nie tylko Ela Jabłońska, ale jakby one do nas przywądrowały, trzeba uczciwie to powiedzieć, w związku z tym projektem. Ten piesek tutaj to jest Nori. Nie wiem, pewnie Hanka widziała Nori może nieraz u nas odwiedzając. Marta, ty jeszcze nie wiem, czy widziałaś, ale jak ktokolwiek z was postanowi odwiedzić Wrocław i zapuka do naszego biura, to prawdopodobnie Nori tam też będzie czekała. Nori jest pieskiem mojej koleżanki, mojej przyjaciółki Magdy, a tutaj po prostu jesteśmy na trawniku koło Muzeum Współczesnego, kiedy zajmujemy się rzeczami pozornie niezwiązanymi ze sztuką, ale bardzo mocno ze sztuką życia, ze sztuką doświadczenia i sztuką przyjaźni, bycia razem. Jak widać, psy mają wstęp również do samego budynku. To nie tylko tak, że pozwalamy im przebywać na dziedzińcu. Nie jest łatwo. Od razu mówię, nie jest łatwo. W tej chwili na wystawie Stosunki Pracy jest na przykład bardzo delikatna instalacja Walii Eksport i tam nawet ja bym oponował, żeby obok czworonogi przechodziły w takich ilościach, bo w mniejszych jest to możliwe. Tutaj jest warsztat, ten pies na pierwszym planie to imbir i osoby z niepełnosprawnością wzroku. Drugi odwiedzający nas bardzo często to akryl. To są dwa pieski, które są przewodnikami, one tutaj są w pracy. Dlatego jakby my się tu w ogóle nie niepokoimy o to, jak one się będą zachowywały. Integracja. To już było o tym parę słów, ale chciałbym o tym podkreślić i o tym wspomnieć w tym miejscu, że każde z tych wydarzeń, gdzie widzieliście osoby z jakimś rodzajem niepełnosprawnością, one nie były, one nie są tworzone z myślą tylko o nich. Nie, nas to nie interesuje. Nas interesuje jakby jakiś inny wątek, który mogą poznać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością. I jak mówię niepełnosprawnością, to mam na myśli, nie wiem, pana niepełnosprawność, której nie widzę żadnej na pierwszy rzut oka, tak? Ale każdy jakąś tam ma i chodzi o to, żebyśmy wspólnie w jednym miejscu spróbowali się pobawić czymś. A skoro tak, to jeżeli ja nie mogę widzieć, to zakryjmy oczy tym osobom, które widzą i wspólnie pobawmy się doświadczenie przestrzeni, doświadczanie sztuki, nie wiem, manualnie. Bezdomnie, jedno słowo, bo czasu już coraz mniej, ale to był projekt artystyczny związany, architektoniczno-artystyczny związany z włączaniem osób z osób z bezdomnością po prostu. Pracowaliśmy wspólnie z podopiecznymi Towarzystwa Domu Brata Świętego Alberta nad stworzeniem wystawy, która by opowiadała jakby ich dzień codzienny. Z nimi, a nie dla nich. Tak samo jak z mniejszością romską, realizowane są inne programy edukacyjne. Tak? Problem absolutnie jakby wybrzmiewający we Wrocławiu. Prawdopodobnie również w Warszawie jakby sygnały czy hasła o tym docierały. Także taka jest nasza jakby odpowiedzialność. Tak? Jeżeli mamy przyjemność gościć wystawę, która była najpierw w Zachęcie, tak? Domy Srebrne jak namioty, to nie tylko pokazujemy ją, ale przecież mamy obok mniejszość romską. Romowie, rumuńscy są obok nas, więc zróbmy coś z nimi. Było dzisiaj dużo sporo o Althammerze. Paweł Althammer miał również wystawę polietylen. I tutaj jest jakby projekt, który nazwaliśmy sobie Althammer haptycznie. Sam artysta nie uczestniczył w tym działaniu, ale zapytaliśmy go, bo tak na spotkaniu zespołu pojawił się pomysł, żeby dotykać tych rzeźb, żeby dotykać tych prac. Współpracująca wówczas z nami Kasia, konserwatorka, niemalże dostała zawału w tym miejscu, w tym momencie. Prawie nas chciała tam rozstrzelać, ale spokojnie, spokojnie. No, wszystko się da, wszystko się da. Kasia była pierwszą, która się wkręciła jakby w całą historię. Tak? Także tutaj osoby z niepełnosprawnością wzroku lub widome, jak to mówię, ale z wyłączonym wzrokiem. Nie ma to tego, że ktoś widzi więcej i lepiej może sobie po prostu w tym uczestniczyć. Uczą się, rozmawiamy o tych postaciach, o tych rzeźbach, dotykając je. Potem była ciekawa historia, bo kiedy już osoby widome, jak ja to sobie skrótowo mówię, ściągały te gogle i pojawiało się pytanie, i co było, jak to wygląda, to z takim zawodem, tylko nie powtarzajcie tego Althammerowi, z takim zawodem mówi, że lepiej to wszystko, jak się maca, że to lepiej wygląda, fajniejsze niż gdy patrzymy. No tak było, no sorry. No i robiliśmy też odciski twarzy, żeby można było potem, na przykład dla osoby niewidome, aby mogły też trochę w inny sposób jakby doświadczyć swoich twarzy na przykład, ale też widome. I to już jest koniec, prawie. Dwa ostatnie slajdy. Mam wrażenie, że jestem i tak wybitnie zdyscyplinowanym prowadzącym. Słuchajcie, przyjmij brak. Jeżeli wam się to kojarzy z fragmentem piosenki Rysów, to Rysów, to się dobrze wam kojarzy, bo ja ostatnio to słuchałem i pomyślałem, że to bardzo fajnie parafrazuje i jakby spina tę wypowiedź. W tej całej historii o nowej filozofii pokazywania, działania z publicznością właśnie chodzi o to, żeby dostrzec brak w sobie. Dopiero w momencie, w którym ja będę wiedział, że nie jestem, albo będę przekonany o tej swojej niedoskonałości, to jestem w stanie pracować z osobami, które też nie są idealne. Bo kurczę, nikt nie jest doskonały. I ten brak jest wszędzie, tylko trzeba go dostrzec w sobie. A jak już dostrzeżesz ten brak, to jesteś w stanie budować tę instytucję, tę, tamtą i inne, tak by się wspinać na te rysy. No i my się uczymy. Mój przyjaciel, którego nocuję i który obejrzał tę prezentację, trochę się poirytował na te postmodernistyczne nawiasy, że tam wszędzie te nawiasy teraz się wstawię, tak? No ale ja mu mówię, że to chodzi o to, że my uczymy dostrzegania braku, ale my się też uczymy, bo my nie jesteśmy cały czas doskonali. No naprawdę, słuchajcie, jakbyśmy byli doskonali, to pewnie jakieś nagrody by nam dali, ale jeszcze nam nie dali żadnych nagród. Ja się nazywam Bartek Lis, pracuję w Muzeum Współczesnym Wrocław i bardzo serdecznie was zapraszam do odwiedzenia mojego i waszego muzeum.
Bardzo dziękuję. Świetne dwa wykłady. Bardzo przepraszam, że na początku powiedziałem to, o czym to dziękuję. Nie było do końca. Przepraszam.